Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Aleksandra Mazur-Woroniecka, która audycję realizuje, stwierdziła, że powiedziałem to bardzo kategorycznie. No tak, pani Olu, brakuje tego deszczu nam bardzo, więc mam nadzieję, że na moje polecenia kategoryczne deszcz spadnie. Sławek Orlik za chwilę przy telefonach i Patrycja Zielonka. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest czwartek, 21 czerwca. Zaczynamy czas reakcji. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Dzisiaj wrócimy do sprawy pani Józefy z Wyszomierza. Porozmawiamy o tym, jak w Osinie walczą z barszczem Sosnowskiego. Dodam, że skutecznie walczą. Porozmawiamy także o temacie bardzo na czasie, co można, a czego nie można w strefie kibica. No i rzeczywiście wybierzemy się do gminy Przybiernów, do miejscowości Rokita. Tam ma stanąć maszt telefonii komórkowej. Porozmawiamy z przedstawicielem władz tej gminy, czy uda się zastopować budowę tego masztu, a może nie ma się po prostu czego obawiać. Widzę, że na naszym zegarze 12:07, czyli właśnie rozpoczynamy. Witamy serdecznie lato. Lato właśnie przyszło, 12:07, astronomiczne lato się rozpoczęło. Dzisiaj bardzo, bardzo długi dzień, a potem już tego dnia będzie ubywało, ale tak na razie nieznacznie, więc nie ma się czym martwić. Zaczniemy od tematu dotyczącego działań Straży Miejskiej. Polecamy Straży Miejskiej to miejsce, a sprawa wygląda nieco dziwnie.
Dzień dobry, Teresa. Ja dzwonię z ulicy Dybuła. Idąc z mojej posesji do sklepu Netto na ulicy Firlika i tak na wysokości gdzieś od skrzyżowania ulicy Firlika z ulicą Emilii Plater, po prawej stronie jest taka skarpa zarośnięta jakby lekko trawą. Tam od kilku tygodni są wyrzucane pieluchomajtki bardzo dużych rozmiarów, co jakiś tam kawałek leżą i to bez przerwy non stop się powtarza przez kilka tygodni. Po prostu wygląda to bardzo, bardzo nieestetycznie i brzydko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Ludzie, nie wyrzucajcie pieluchomajtek byle gdzie. Prosimy do pojemników, a może ktoś z mieszkańców okolicznych słucha nas i wie, co się dzieje, kto te pieluchomajtki wyrzuca, a jeżeli nie, no to polecamy tę sprawę Straży Miejskiej. Może pion dochodzeniowo-śledczy w Straży Miejskiej dojdzie do tego, co jest na rzeczy, a co nie jest. Teraz inna sprawa. Zadzwoniła nasza słuchaczka z bardzo, bardzo interesującym tematem.
Nazywam się Anna Marynowska. Od 8 lat zajmuję się clowningiem. Jestem clownem Andzią Kuleczką. I dotknęła mnie ostatnio taka sprawa. Na imprezach bardzo często małe dzieci, 5-7-letnie, opowiadają mi o klaunie z Koszalina. O tym, że boją się takiego klauna, że on ich przeraża, że ich straszy. Pytają się dzieci bardzo często, czy ja jestem klaunem z Koszalina, czy tylko normalnie ładnie wyglądam, a w nocy zamieniam się w klauna z Koszalina. I na początku myślałam, że to chodzi o jakieś klauny rzeczywiście z Koszalina, które tam mieszkają i pracują. Natomiast po jakimś czasie dzieci zaczęły mi opowiadać straszne historie o tych klaunach z Koszalina. I ja zaczęłam szukać w internecie. No i okazało się, że oczywiście kilka tygodni temu był wielki szum w internecie z powodu tego, że ktoś wrzucał zdjęcia na Instagrama takiego właśnie strasznego, pokrzywionego klauna z dopiskiem, że on będzie mordował, że będzie zabijał, że będzie robił straszne rzeczy. I zaprosił kilku blogerów, młodych ludzi, do tego, żeby zrobili śledztwo, kim jest klaun z Koszalina, gdzie mieszka, gdzie go można znaleźć. I oni dali się wciągnąć w jakąś taką internetową grę. Wszystko było realizowane na żywo, na jakichś czatach, na jakichś blogach. No i okazało się, że po podpowiedziach tego klauna ci ludzie natrafili na Koszalin i potem w pewnym czasie okazało się, że jest to akcja promująca miasto Koszalin. Dużo rozgłosu na ten temat, dużo się mówiło i czy miasto Koszalin chce reklamować się w taki sposób obrzydliwy. Dzieci boją się teraz klaunów, mówiąc, że one słyszały w internecie takie straszne rzeczy na temat klauna z Koszalina.
Ta promocja przyciągnęła bardzo wiele osób i zwróciła uwagę na miasto Koszalin, bo rzeczywiście była taka akcja promocyjna. Klaun z Koszalina, który w social mediach występował jako Murderer to Mimi, stał się tak popularny, że wielu youtuberów próbowało odkryć, kim jest. No właśnie, ten szum medialny w mediach społecznościowych miał przyciągnąć również zainteresowanie do miasta Koszalin, ale jednocześnie mamy taki skutek, o którym pani Ania mówiła w telefonie, czyli że dzieci boją się teraz klaunów. No i rzeczywiście ten odprysk głównej idei zainteresowania właśnie Koszalinem jest odpryskiem niewłaściwym. A zastanawia mnie też jeszcze inna kwestia. Skąd 5-7-letnie dzieci sobie, dlaczego surfują samodzielnie po internecie i docierają do takich treści? Gdzie są ich opiekunowie? Gdzie są rodzice? No a co do samej kampanii, no cóż, kampania była jaka była. Jeżeli chodzi o starsze osoby, to na pewno była skuteczna, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o dzieci, to coś poszło nie tak. Czy ktoś wyciągnie z tego wnioski na przyszłość? Nie sądzę. Liczy się skuteczność, liczą się pieniądze, ale mam nadzieję, że władze Koszalina pójdą po rozum do głowy i następnym razem kampania promocyjna będzie mniej przerażająca w skutkach, szczególnie dla dzieci chociażby. To jest czas reakcji, 12:12. Po naszym wtorkowym meczu polskiej reprezentacji graliśmy jak graliśmy. No wiadomo, jakim wynikiem skończyło się to spotkanie. Może niektórzy w rozżaleniu zdjęli flagi ze swoich samochodów, może z okien. Niepotrzebnie, myślę, że jeżeli te flagi już mamy, to na dobre i na złe, a poza tym jeszcze piłka w grze. Ale posłuchajmy telefonu.
Dzwonię z osiedla Majowe i właśnie teraz obserwowałem bardzo fajną sprawę, patriotyczny czyn pewnej pani, która, przepraszam, że tak mówię, chorągiewkę, naszą flagę narodową potraktowała w ten sposób, że jak się uszkodziła, wysiadając z samochodziku, z Toyotki, rzuciła do śmietnika. No to jest nie patriotyzm. Wyjęliśmy ją z kolegą z tego śmietnika i spróbujemy ją zreanimować. Dziękuję.
Chwalimy panów postawę, nie chwalimy postawy tej pani, o której pan mówił. No cóż, rzeczywiście jest kłopot, co zrobić ze zniszczoną flagą, ale jest to mały kłopot, podkreślam, mały kłopot. Przypominam, że przepisy nakazują poszanowanie godła i flagi. Powinny być one utrzymane w czystości i dobrym stanie fizycznym. Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, umieszczona tak, aby nie dotykała podłoża lub nie była zamoczona w wodzie. I teraz właśnie zużyta flaga państwowa, także ta papierowa, nie może być wyrzucona na śmietnik lub porzucona w przypadkowym miejscu. Zgodnie z wytycznymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego takie flagi powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone w miejscu niepublicznym po pozbawieniu ich cech używalności. Co to oznacza? Warto flagę przed takim spaleniem rozciąć, aby rozdzielić barwy. Podobne procedury obowiązują także w przypadku godła Rzeczypospolitej tej polskiej. Metalowe tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed ze złomowaniem lub pociąć. No a cóż, my nie musimy gromadzić tych flag dużej ilości. Po prostu możemy zrobić jakieś ognisko na działce, oczywiście, jeżeli tam można palić ogniska, czy w innym miejscu. Możemy tę flagę właśnie najpierw przeciąć, tak żeby ona nie miała już tych cech flagi, żeby po prostu flagą nie była i spalić. Oczywiście z żadnymi śmieciami, tylko osobno. No i w ten sposób flaga zostanie godnie, a raczej to, co po tej fladze pozostało, zniszczona. I tyle w tej sprawie. A teraz witam już naszego gościa. Jest nim Celina Wołosz, rzecznik prasowy Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Posłuchajmy.
Dzień dobry, moje imię Jerzy, mieszkam w Szczecinie w sprawie strefy Kibica. Byłem tam, bardzo fajnie, wszystko pięknie, tylko uwaga jedna. Ekran jest zawieszony za nisko, bo siedząc przed, przypuśćmy, to widzę pół głowy na ekranie. Następna sprawa. Nie wiem, czy to jest dopuszczalne, żeby w namiocie palono papierosy podczas transmisji meczu. Prosiłbym o wyjaśnienie tych spraw. Są służby porządkowe, które mogą palaczy usunąć po prostu albo coś zrobić. Dziękuję, do usłyszenia.
Pani Celino, ekran uda się wyżej powiesić, czy jednak pozostanie tak, jak jest?
No niestety, jakby ze względów technicznych to jest maksymalnie, możemy tam podnieść, spróbować podnieść o 10-15 cm, ale więcej no nie damy rady, bo ponieważ konstrukcja, na której on jest zawieszony, no na więcej nam nie pozwala. Ekran jest, ma 35 metrów kwadratowych, ma takie, a nie inne wymiary, no i jakby no nie jesteśmy w stanie po prostu tego podnieść. Podejrzewam, że panu by zależało na znacznie większej odległości niż te 15 cm, które ewentualnie możemy spróbować. No, nie jesteś tutaj w stanie nic zrobić.
35 metrów to imponujący ekran. Takiego chyba
tak.
W domu nikt nie ma. Chociaż znając
7 na 5.
Kibiców, kto wie.
No może ktoś tam gdzieś na podwórzu, na tarasie, kto wie. Może
7 na 5, sobie... no rzeczywiście to sporo. To przejdźmy teraz do tego palenia. Czy właśnie w tym namiocie można palić papierosy?
W tym namiocie, w tej hali namiotowej nie można. Mamy wyznaczoną strefę, gdzie można palić papierosy i to są ogródki piwne zaraz przy gastronomii pod parasolami. I tam można zapalić papierosa, a pod tą halą namiotową nie można. I nasze służby porządkowe starają się to weryfikować i zwracają na to uwagę. No, chodzimy tutaj i upominamy, ale no, jak widać, nie zawsze to się po prostu uda wszystko wyłatać. Zapewniamy, że tutaj z naszej strony też będziemy komunikować to i właśnie na tym wielkim telebimie. Postanowiliśmy, że będziemy więcej informacji o tej strefie, gdzie można palić, umieszczać, bo być może po prostu nie każdy zwraca na to uwagę z palących, a chcemy, żeby każdy, kto przychodzi do naszej strefy, był zadowolony, żeby się komfortowo mógł sobie obejrzeć mecz w przyjaznych i dobrych warunkach, żeby nie było, że ktoś komuś po prostu zakłóca, no bo rozumiem, że część osoby po prostu niepalące, to jest dla nich, może to być dla nich uciążliwe. O.
Jak się oglądało poczynania naszych we wtorek, to rzeczywiście nawet niepalący myślę, że chcieli zapalić, ale jednak nie jest to żadne usprawiedliwienie.
Tak, absolutnie.
Musimy przestrzegać przepisów. Pamiętajmy o tym, że w namiocie strefy kibica przy netto arenie jest zakaz bezwzględny palenia papierosów w namiocie, natomiast w ogródkach wokół jak najbardziej można zapalić, tak. W odpowiednich strefach oczywiście.
Oczywiście, tam są te strefy wyznaczone, mówię, my jeszcze będziemy tą informację powielać, będziemy to po prostu jakby no, informować tutaj palących, gdzie dokładnie mogą, weźmiemy to po prostu pod lupę i postaram się, żeby już nie było takich głosów, które no niestety są gdzieś tam osoby zawiedzone, a tego nie chcemy, absolutnie.
Dziękuję za tę informację. Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, miłego dnia. Pozdrawiam.
Miłego dnia również. 12:19 to jest czas reakcji. Aha, dzisiaj jeszcze jeden temat. Skontaktujemy się z panią Małgorzatą ze Złocieńca, która mieszka w bardzo trudnych warunkach z chorym dzieckiem. Zapytamy, co u niej. Ze wstępnej rozmowy wynika, że nie jest dobrze, jeżeli chodzi o jej warunki lokalowe. Niewiele się poprawiło od rozmowy w lutym, którą odbyłem właśnie z panią Małgosią. To jedna sprawa. I druga informacja dla pana Pawła, naszego słuchacza z Pomorzan. Sprawa szlabanów dotyczących wjazdu na podwórko na Pomorzanach. Jedno, drugie będzie poruszona albo w piątkowym, albo w poniedziałkowym nagraniu rozmowy z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz tamtejszej. Ta rozmowa zostanie przeze mnie nagrana dzisiaj po godzinie 13:00 i wyemitowana, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że najdalej w poniedziałek. Tyle informacji dla pana Pawła. A teraz wrócę do sprawy pani Józefy z Wyszomierza. 72-latka, o której dowiedzieliśmy się dzięki jej znajomej, pani Marii. 72-latka, która przez 28 lat nie miała prądu, również długi czas nie miała wody. Teraz jest schorowaną, samotną osobą, która w domu nie miała ani lodówki, ani pralki. Wodę do dzisiaj podgrzewa na kuchni opalanej drewnem, ale dzięki naszym słuchaczom otrzymała nową pralkę, lodówkę. Otrzymała także od pana Pawła używany telewizor. Pan Sławek, nasz dobry duch czasu reakcji, podłączył te sprzęty. Nie wszystkie, ale niektóre, bo też był hydraulik ze środka pomocy społecznej. No i teraz pojawiła się także osoba, zresztą nie pierwsza, najpierw był pan Leszek, która zakupi pani Józefie specjalny bojler, ponieważ pani Józefa musi podgrzewać wodę na swojej właśnie opalanej drewnem kuchni. No i tak jak się spodziewałem, kiedy pojawia się pomoc dla osoby, której życie nie było usłane różami i ona niesłała życia różami innym osobom, pojawią się właśnie takie telefony.
Dzień dobry, z tej strony Krystyna. Czujesz, jak usłyszę państwo moją wypowiedź, to będzie cała masa osób oburzonych. Posłucham tematu pomocy dla pani Józefy. Zgadzam się, że jak się ma to 70 lat, to się różnie człowiek czuje. Ale jeśli ona od 20 lat nie miała prądu, wody i o to nie dbała, to 20 lat temu to była młoda kobieta, która... Każda z nas w tym wieku pracuje, prowadzi dom i dba o to, że na starość będzie gorzej. I co ona robiła wtedy, że teraz liczy na ludzką pomoc? Dobrze, że znajdują się tacy ludzie, nie zastanawiając się, co przez te 20 lat ta pani robiła. Dziękuję. Do widzenia.
To jak to jest? Dobrze, że znaleźli się tacy ludzie, którzy nie zastanawiając się, co robiła, postanowili pomóc, czy też źle? Czy my jesteśmy od tego, żebyśmy oceniali to, co było i pod tym względem decydowali się pomóc bądź nie? Moim zdaniem tak być nie powinno. Powinien nas zainteresować stan, jaki mamy obecnie. Mamy obecnie starszą, schorowaną kobietę, przed którą niewiele już życia zapewne pozostało i postanowiliśmy jej pomóc. Nie jesteśmy komisją oceniającą to, jak żyła pani Józefa wcześniej, ale wiemy, że przez długi czas żyła w zapomnieniu, ogromnej samotności i opuszczeniu. I to, że pojawili się ludzie dobrej woli, jeden i drugi pan Adam, pan Paweł, pan Sławek i teraz za chwilę jeszcze jedna osoba, która postanowiła kupić pani Józefie bojler, to jest to światełko w tunelu tej dobroci bezwarunkowej. Posłuchajmy kolejnego telefonu.
Witam serdecznie. Jestem mieszkanką Stargardu. Bardzo lubię program i czasami korzystam z pomocy. I chciałam też powiedzieć, że ja popieram tą panią, która dzwoniła w sprawie tej 71-letniej pani. Ja mam też tyle lat. I jakoś całe życie pracowałam i tak dalej. To, co mam, to mam. Troszeczkę mnie dziwi, jak to tam z tą panią było. I teraz raptem wszyscy tak pomagają mi. A ja wiem doskonale, ile jest ludzi, którzy... Naprawdę śmierć męża czy ojca, ciężka choroba, parę groszy ręciny i tym ludziom jest bardzo trudno, bardziej potrzebowaliby pomocy. Wiem, że wśród wielu osób jest bardzo dużo bardziej potrzebujących osób, którym by się taka pomoc przydała, którzy nie mają też wielu rzeczy, bo biedy jest bardzo dużo. Pozdrawiam serdecznie redakcję.
Dziękujemy za pozdrowienia. Nie ryzykowałbym stopniowania, komu pomoc jest potrzebna mniej, komu więcej. Co powołać do tego komisję? Rzeczywiście, osób potrzebujących, zwierzaków potrzebujących, no różnych istot, ale ludzie są najważniejsi. Oczywiście, którym należy pomagać, jest bardzo, bardzo dużo, więc pomagajmy. Mniej mówmy, więcej działajmy. My jako Radio Szczecin mamy oczywiście duże możliwości. Przecież nasza audycja składa się z takiego codziennego pomagania materialnego, dzięki naszym słuchaczom, bądź niematerialnego, to już z naszym udziałem. I my nie chcemy niczego stopniować. A przy naszym telefonie jest pan Paweł. Dzień dobry. Pan Marek, pana Pawła chyba nie. Pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
Tak, jestem. Witam serdecznie, Robert Szczecin. Ja mam takie pytanie, stwierdzenie, bo przedmówczynię, którą akurat słyszałem, to mówiła, że to pani Józefa robiła 20 lat. Nigdy nie wiemy właśnie, co takie osoby robiły. Nie wiemy, czy przechodziły jakieś traumy życiowe, czy jakieś tragedie, czy cokolwiek. Nie możemy od razu osądzać z góry, że po prostu jakby jej pomóc nie należy. Każdemu człowiekowi się należy pomóc, bo każdy człowiek ma swoją godność i po prostu trzeba tą godność w jakikolwiek sposób pomagać i zachować.
Panie
Robercie,
ja panu powiem, że ja wiele się dowiedziałem o życiu pani Józefy i mimo to, i to było życie, które spowodowało, że jej bliscy nie mieli łatwego życia. Tyle mogę powiedzieć, bo nie mam tutaj uprawnień do tego, żeby wyciągać jakieś osobiste sprawy na antenie, ale mimo to ważne jest dla mnie to, co pan, panie Robercie, pod koniec swojej wypowiedzi podniósł, że powinniśmy pomóc. Ja wiem, że pani Józefa jest teraz w takim momencie życia, że już będzie dobrze, że po prostu już nie będzie popełniała tych błędów, które popełniała w przeszłości.
No, ale po prostu podstawowym prawem, jakie jest naturalnym, jest prawo miłości. I pomoc to jest taka z drugą rzeczą. Musimy pomagać, bo to po pierwsze komuś robimy, pomagamy, ale tak samo pomagamy sobie przez to wykonywanie takich rzeczy. Sami się uczymy dobroci i tego. Kiedyś sami możemy być w potrzebie. Nigdy nie wiemy, co będzie dalej.
Tak, panie Robercie, to jest ważne, żeby nasza pomoc była mądrą. Dziękuję bardzo, panie Robercie. Ważne jest, żeby ta pomoc była mądrą pomocą i moim zdaniem, i mówię to z pełnym przekonaniem, ta nasza pomoc, panie Józefie, właśnie jest pomocą mądrą. Krzysztof Kukliński powiedział w piątkowej audycji, że czasami pomoc trafia pod niewłaściwy adres. No, należy się domyślać, że to była adresowana wypowiedź właśnie dotycząca pomocy pani Józefie. Ja powiem, że uważam, że ta pomoc trafiła pod bardzo właściwy adres, mimo że decyzja wcale nie była łatwa, bo ja sporo wiem na temat pani Józefy, jakie było jej życie i życie jej bliskich, ale naprawdę w obecnej sytuacji i w tym stanie zdrowia ta pomoc pani Józefie była bardzo, ale to bardzo potrzebna. I teraz właśnie telefon od pani Kingi.
Ja dzwonię w sprawie pani Jusi i tego bojlera, który jest potrzebny do kuchni. Ja tutaj chciałabym ofiarować jakby ten bojler i zasponsorować go i go kupić, tylko bardzo bym prosiła o jakieś namiary dotyczące dokładnie modelu, marki. Przepraszam, jestem tylko kobietą, nie znam się na tym. Jakby można było uzyskać w wiadomości zwrotnej dokładne parametry tego, co trzeba dokładnie do tego podgrzewania wody w kuchni kupić. Bardzo dziękuję.
Pani Kingo, będzie ta informacja zwrotna. Rozmawiałem z panią przed audycją dosyć długo. Naświetliłem też niektóre elementy życiorysu pani Józefy. Mimo to pani to nie zniechęciło. W każdym razie podkreślam jeszcze raz, nie jesteśmy sądem i nie nam osądzać życie, które minęło. Chcę też serdecznie i gorąco pozdrowić dzielną kobietę, córkę pani Józi. Bardzo pani dziękuję za mądrą, głęboką rozmowę. Była ona dla mnie niesamowicie ważna. Wiele się też dowiedziałem i dziękuję za to, że powiedziała pani też o tym, że nie ma pani nic na poprzek, żebyśmy pani Józefie pomagali. Ale bardzo za tę ubogacającą mnie po prostu rozmowę dziękuję. Z pani dzielną, wspaniałą kobietą serdeczne pozdrowienia. Tak więc pani Józefa z Wyszomierza otrzyma od nas jeszcze bojler, a właściwie od pani Kingi, której ogromnie gorąco dziękuję i chcę podkreślić, że na razie nasza pomoc na tym się zakończy. Są kolejne osoby, którym będziemy pomagali, spróbujemy przynajmniej pomóc i będziemy sprawdzali te osoby, które są w naszej kolejce do pomocy, ale nie będziemy osądzali tych osób za przeszłość. Na to się nie godzę. Nie wiem, jak mój kolega Krzysztof Kukliński do takich spraw będzie podchodził. W każdym razie ja widzę dzisiaj, i tak mam nadzieję wielu słuchaczy, potrzebującą kobietę, która różnych wyborów, czasem błędnych, dokonywała w życiu, ale dziś jest starszą, schorowaną, potrzebującą pomocy i wsparcia i miłosierdzia kobietą. To jest czas reakcji, 12:30. Teraz jeszcze wróćmy na chwilę do sprawy bardzo przyziemnej. Przypomnę telefon od pana Piotra w sprawie mięsa zapakowanego próżniowo, które pływało w takiej krwistej wodzie. Otrzymaliśmy odpowiedź, przypominam, z sieci Biedronka, że to wypadek przy pracy, jednostkowe zdarzenie, że już zostały wszczęte procedury sprawdzające i tak dalej, i tak dalej. A mamy wyjaśnienie od jednego ze słuchaczy, skąd ta woda właśnie w tym mięsie. Na stronie internetowej Radia Szczecin, zakładce audycję Czas Reakcji, można zresztą zobaczyć zdjęcie.
Witam, Łukasz ze Szczecina. Odnośnie mięsa kupowanych w Biedronkach. Problem wody nie jest tylko w Biedronkach, ponieważ to jest tak zwane osocze, ubytek transportowy, który wynika z tego, iż magazyny typu Biedronka, Lidle i inne takie, towar wysyłany wszystkie są magazyny centralne. W związku z czym on kupę na 3 godziny, więc to mięso się ubija i w ten sposób się wytwarza ta woda. Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji, 12:34. Przy naszym telefonie jest gość Krzysztof Szwedo, wójt Osiny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Wczoraj rozmawiałem z wójtem Bań na temat barszczu sosnowskiego, który pleni się podobno w tej gminie. Dowiedziałem się, że teren, o którym mówił słuchacz, to jest pas drogowy, nie należący do gminy. Jednocześnie pani wójt powiedziała, że walka z barszczem sosnowskiego na terenie gminy Banie polega głównie na wycinaniu, czyli jest to taka reakcja na akcję barszczu, czyli jego wzrastanie. No i proszę posłuchać telefonu.
Ewa, gmina Osina. Myślę, że warto byłoby zapytać urzędników bądź osoby, które zajmują się usuwaniem barszczu sosnowskiego w gminie Osina zachodniopomorskie. Radzą sobie świetnie z tym barszczem. Z tego co wiem, to się go nie kosi, a usuwa opryski, środki chemiczne. Warte polecenia i warte zapytania, jak oni sobie radzą, bo radzą sobie świetnie. Z roku na rok tego barszczu jest coraz mniej i myślę, że można brać z nich przykład. Mało tego, gmina Nowogard sobie nie radzi, tak jak gmina Osina sobie poradziła. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No właśnie, czy gmina Osina sobie poradziła? Czy spaceruje pan po terenach albo jeździ samochodem gminy, patrzy, a tu nigdzie barszczu sosnowskiego nie widać?
No aż tak dobrze, panie redaktorze, to nie jest, bo walka z barszczem to tak trochę walka z wiatrakami. Jest to bardzo ekspansywna roślina i ciągle pojawiają się nowe ogniska, ale trochę historii. Walkę z barszczem na terenie gminy Osina rozpoczęliśmy w 2010 roku. I od tamtej pory generalnie polega to na tym, że stosujemy środki chemiczne, które są w stanie tą roślinę niszczyć.
I to ważne, panie wójcie, żeby powiedzieć, że te środki chemiczne działają tak, że po prostu potem roślina nie odrasta już, prawda? Bo wycinanie co roku to jest, można powiedzieć, taka praca, no jak koszenie łąki, że to odrośnie.
Tak, no bo ona się rozwija albo poprzez bulwy, albo poprzez nasiona. My tutaj, i to nie wystarczy jeden oprysk, my co roku nawet w tych samych miejscach, jeżeli jest konieczność, to pryskamy dwu lub nawet trzykrotnie. W latach 2010-14 zorganizowaliśmy to w ten sposób, że gmina zakupywała środek chemiczny, wyłaniała wykonawcę, natomiast dzierżawcy, właściciele gruntów pokrywali koszt usługi. Chcę powiedzieć, że tutaj tą walkę staramy się pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł. Uzyskaliśmy dofinansowanie od powiatu goleniowskiego, z Agencji Nieruchomości Rolnej Szczeciny, obecny KOWR. Dla nas najważniejsze nie jest na jakim, czy to jest teren gminny, komunalny, czy prywatny, bo w ten sposób na pewno nigdy jej nie zwalczymy. Podjęliśmy działanie, zaangażowaliśmy wszystkich właścicieli i dzięki temu ta skuteczność jest coraz większa.
Czy nie było problemu z przekonaniem radnych do tego, żeby pieniądze z gminnej kasy wydawać na walkę z rośliną?
Myślę, że nie. To my w tym okresie od 2010 roku już przeznaczyliśmy łącznie ponad 100 tysięcy złotych. No, znaczną część tej kwoty uzyskaliśmy dofinansowanie, bo od 2015 roku jest możliwość aplikowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od tego 2015 roku korzystamy z dofinansowania i 75% kosztów tych zabiegów mamy właśnie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu.
Na naszej stronie internetowej widać, panie wójcie, właśnie zwalczanie akurat w Szczecinie barszczu sosnowskiego. No, to wymaga oczywiście odpowiedniego stroju, sprzętu. Przypomnę, roślina niebezpieczna, bardzo niebezpieczny parzący sok, toksyny, więc rzeczywiście trzeba uważać.
Tak, no dlatego wyłaniamy, nie zlecamy to jakimś tam pośrednim osobom, wyłaniamy osoby, która ma odpowiednie przeszkolenie i odpowiedni sprzęt do tego, żeby nie stało się nieszczęście i oczywiście tutaj zwracamy uwagę na wszystko i robimy tak, żeby jak najskuteczniej uderzać miejscowo, bo to tylko ma sens wtedy, jeżeli jest każda roślina dokładnie spryskana.
A czy z roku na rok widzi pan, że tego barszczu jest teraz mniej, tych ognisk, gdzie te rośliny rosną?
Zdecydowanie tak. Jak w 2010 rozpoczynaliśmy tą akcję, to mieliśmy zinwentaryzowane występowanie barszczu na powierzchni około 24 hektarów. Na dzień dzisiejszy wniosku, który składaliśmy na 18 rok do Wojewódzkiego Funduszu, jest to tylko 4 hektary.
No to warto brać przykład z osiny, tak? Proszę bardzo.
Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na wstępie, ta roślina ciągle występuje, nowe ogniska, ciągle monitorujemy i reagujemy jak tylko na pierwsze sygnały po to, żeby to zwalczać już zaraz na samym początku.
Polecamy innym gminom działania osiny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Krzysztof Szwedo, wójt Osiny. Do usłyszenia, panie wójcie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
A przy naszym telefonie jest pan Marek, który ma ostrzeżenie pogodowe. Pogoda się zgodnie z zapowiedziami zmienia.
No witam. Jestem właśnie na działkę na Puszczy Bukowej. Mam widok na cały Szczecin praktycznie i widzę, co się dzieje. No, są gwałtowne już porywy wiatru, naprawdę gwałtowne. Trzeba różne rzeczy zabezpieczyć. No i już idzie naprawdę porządny deszcz, także proszę zwrócić uwagę na to, jak się wychodzi i wszystko zabezpieczyć.
Czy Wojska Polskiego, tak? Pada. Dziękuję bardzo, panie Marku. Pada deszcz przy Wojska Polskiego. Nie wiem, jak u państwa. Prosimy o kolejne sygnały w tej sprawie. No i proszę zgłaszać nam, czy też odpowiednim służbom, gdzie pleni się bezkarnie barszcz sosnowskiego. Roślina sprowadzona w latach 50. do 70. jako rzekomo pastewna, świetna do karmienia trzody chlewnej i bydła. A potem się okazało, że niestety do karmienia się nie nadaje. No i została wysiedlona z upraw, ale niestety właśnie tak się rozmnożyła, że teraz porasta szczególnie różne krawędzie, brzegi zbiorników wodnych i jest bardzo, bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. To jest czas reakcji, 12.41. Wczoraj rozmawiałem z Piotrem Zielińskim z Urzędu Miasta Szczecin na temat przebudowy węzła Granitowa. Były tam plany, żeby od właśnie zjazdu z Floriana Krygiera prowadziła taka estakada do tego ronda przy hotelu Panorama. Te plany zostały niestety zarzucone ze względu na koszty, no i nasz słuchacz wobec tego kwestionuje cały projekt przebudowy, utworzenia węzła Granitowa.
Cały słuchacz, sięgam pamięcią, to w momencie, kiedy była towana sama Krygiera plus wybudowane mosty, to dalszy etap tej budowy miał polegać na tym, że miała być wybudowana estakada łącząca Krygiera z autostradą. Teraz słyszę, że tego nie będzie, że będzie tylko sama przebudowa ulicy Granitowej i łączącą się z Krygiera. Więc to skrzyżowanie po przebudowie kompletnie nic nie zmieni w ruchu, bo gro samochodów, które blokuje właśnie te skrzyżowanie, próbuje skręcić w lewo w ulicę Granitową do góry, tam gdzie jest hotel Panorama łączący się z autostradą. Także wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Chyba że jednocześnie zrobiłoby się przebudowę tego skrzyżowania łącznie z obwodnicą Przedsławia. Może wtedy coś by to dało.
No, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie więcej pasów ruchu i miejmy nadzieję, że jednak trochę, chociaż poprawi się przejezdność w tamtym rejonie. Przypomnę, samo dofinansowanie z Unii Europejskiej na ten projekt to jest 71 milionów złotych. No i jeszcze pieniądze z kasy miasta. No, oferty mają być otwarte 7 lipca i może jak wszystko dobrze pójdzie, to tak za 2-3 lata. 3 lata jest bezpieczniej powiedzieć. Pojedziemy właśnie dzięki temu węzłowi Granitowa. Teraz przenosimy się do gminy Przybiernów.
Dzień dobry, moje nazwisko Mikołajczyk Małgorzata, dzwonię z wsi Rokita w sprawie wieży, stawiają nam między budynkami, już nie wiemy co robić. Pisaliśmy różne pisma do różnych instytucji, część pism dostaliśmy także od gminy negatywne. Chciałabym się po prostu dopytać, co by można było z tym fantem zrobić. Wysłaliśmy też pismo do gminy Przybiernowie. Wysłaliśmy też poprzez gminę do kolegium odwoławczego. Sprawa dalej leży w tłoku, nie rozstrzygnięta, a była wysłana 5 lutego 2018 roku. A teraz też żeśmy pisali pismo do sądu administracyjnego. Także jesteśmy w kropce. Co by tu można było zrobić? Czekam na wiadomość.
Ilekroć zajmujemy się sprawami masztu w telefonii komórkowej, to zastanawiam się, czy jakieś takie społeczne akcje poprzedzające posadowienie takiego masztu prowadzą operatorzy, którzy takie maszty ustawiają. Nie słychać za wiele na temat takich akcji. No na pewno to promieniowanie nie jest obojętne dla zdrowia, ale warto powiedzieć, że osoby, które mieszkają pod takim masztem, bezpośrednio w jego sąsiedztwie, ale bardzo, bardzo blisko, nie są narażone na promieniowanie, ponieważ ono rozchodzi się wysoko, właściwie w poziomie i nie oddziałuje bezpośrednio na ten teren tuż pod masztem. To jedno. Do rozmowy na ten temat zapraszaliśmy i zapraszamy Lilię Ławicką, wójta gminy Przybiernów, ale w związku właśnie z nawałnicami, które przechodzą przez Pomorze Zachodnie, mamy diametralną zmianę pogody, są trudności w połączeniu, ale może uda się porozmawiać. Pani wójt jest przy telefonie. Dzień dobry.
Tak, słucham. Lilka Ławicka, gmina Przybierno.
Bardzo miło. Pani wójt, proszę powiedzieć, czy pani widzi jakiś ruch po stronie, który może pomóc mieszkańcom miejscowości Rokita w tym, żeby masztu telefonii komórkowej u nich nie było?
Powiem panu tak, to są bardzo trudne, że tak powiem, sprawy, ponieważ często one nie dotyczą nas bezpośrednio. W tym sensie, że my nie mamy na to wpływu. Ponieważ wniosek wpłynął do nas, tak, jeżeli chodzi o sieć komórkową, nie jest to nasza działka. Natomiast my jako urząd musimy taki wniosek rozpatrzyć. Oczywiście wniosek musi spełniać wszystkie warunki formalne. Tak? Jest pani urbanistka, która dokonała analizy, no i nie mogliśmy nie wydać decyzji, jeżeli chodzi o warunki zabudowy. Potem wie pan, no działka nie jest moja, bo gdyby to była moja działka, tak, to jeszcze ewentualnie można byłoby z tą stacją komórkową rozmawiać. Także tu nie mamy wpływu, natomiast nie możemy nie wydać decyzji, tak jak powiedziałam, kiedy wszystkie warunki są spełnione. No to no, ja tylko mogłam podpowiadać mieszkańcom, że mają prawo się odwoływać od każdej jednej decyzji. No i tutaj, no wie pan, no nie mam, no, natomiast jeżeli chodzi o gminę, tak jak powiedziałam, my musimy robić to, co nakazuje nam prawo.
Pani wójt, czy z pani informacji wynika, że mieszkańcy pójdą w tej sprawie do sądu, a najpierw będą odwoływali się do poszczególnych instytucji?
No mają do tego prawo, mają do tego prawo, ja nie mogę, wie pan, to jest zresztą w postanowieniu, które wczoraj otrzymałam, prawda? Bo otrzymaliśmy postanowienie samorządowego kolegium o odmówieniu przywrócenia terminu do złożenia odwołania. I jeżeli mogę się do tego odnieść, my naprawdę o wszystkich sprawach mieszkańców informowaliśmy. Natomiast czy mieszkańcy, wie pan, no, czytają informacje, czy wchodzą na stronę, to już mi trudno za to jakby odpowiadać, tak?
Czyli teraz ruch jest po stronie mieszkańców. Mówi pani, tak, że to nie jest teren należący do gminy, to jest działka prywatna?
Tak, to jest działka prywatna.
No tak, trudno się z panią nie zgodzić, że państwu pozostaje wydać odpowiednie zgody, jeżeli wszystkie wnioski są prawidłowe, tak, zgodne z planami, tak, i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Czyli ruch jest po stronie mieszkańców teraz.
Tak, mają prawo, postanowienie samorządowego kolegium, jest pouczenie, w którym jest akapit, który podpowiada, co mogą mieszkańcy dalej w tej kwestii zrobić.
Czy sprawa tego masztu, bliskości, sąsiedztwa dotyczy wielu osób?
Wie pan co, ja wiem, gdzie to ma powstać. Tam są, jest budynek stacji PKP, tak? I, no, i jest kilka budynków. Wie pan, no, no tak jak tutaj w tej decyzji to jest około 10 osób. No wie pan, ja nie wiem ile w poszczególnych budynkach, bo czasami domek, w którym mieszka jedna rodzina, tak? Ale czasami jest to taki dom po stacji PKP, który może mieszkać więcej osób. Także trudno mi się jest do tego odnieść. Natomiast ci, którzy pisali tutaj do mnie te pisma, czy pisali również, no to ja mogę panu policzyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, o, widzi pan 10 osób, które sprzeciwia się, które napisały, nie wiem, czy się sprzeciwiają, ale te osoby napisały do samorządowego kolegium, tak?
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Lilia, tak, Ławicka, wójt gminy Przybiernów.
Tak, tak.
Do,
tak,
usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie pozdrawiamy. A panią, która do nas zatelefonowała właśnie w sprawie masztu w miejscowości Rokita, prosimy o ponowny kontakt z nami i prosimy o podanie numeru telefonu do siebie. Proszę się nagrać pod czujnym 510-37-32, zostawić wiadomość, oddzwonimy do pani i porozmawiamy o tym, co dalej z tym fantem zrobić. No, nawałnice przechodzą przez zachodniopomorskie. Pan Łukasz telefonuje, informuje, że w Czarnej Łące koło Płucic też leje. W Szczecinie też leje. Ciekawe, czy we wszystkich dzielnicach, przypominam sobie, takie punktowe opady deszczu i różnie to bywa. To jest czas reakcji. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. No, temat wydawałoby się nieaktualny, który chcę teraz poruszyć, mianowicie podlewanie ogrodów. Wczoraj rozmawiałem z wójtem Dobrej Szczecińskiej Teresą Derą na temat tego, że aby nie podlewać ogrodów po południu, w ciągu dnia, późnym porankiem, bo po prostu wodociągi nie nadążają w związku z suszą z dostarczaniem wody. No właśnie, a podobno jest to takie miejsce, gdzie pomimo tej suszy, która już mam nadzieję mija właśnie, jest z wodą bardzo, bardzo dobrze.
Mała słuchaczka Szczecin. Byłam wczoraj na cmentarzu. Kwatera 78 to jest trzecia brama na samym końcu. Pochówki z 1980 do 85 roku. Nikt tam nie podlewa, a trawa po pas. Zielona, świeżutka, wspaniała. Aż wierzyć się nie chce, że mamy już drugi miesiąc upałów. A tam zieleń piękna, nikt tam nie podlewa, po prostu, ponieważ to są stare groby, no 36 lat, rzadko kto zagląda, rzadko kto sprząta, czyli w ogóle. Czy my tam za dużo czasem w te swoje ogródki warzywne nie pchamy tej wilgoci? Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Są takie miejsca na cmentarzu centralnym, gdzie zieleń ma się dobrze, a to dlatego, że blisko są jakieś cieki wodne, a może gdzieś tam, nie daj Boże, przecieka instalacja wodociągowa, no i po prostu stąd jest ta woda, ale generalnie sytuacja wszędzie wygląda nie najlepiej. No teraz się poprawia dzięki nawałnicy, dzięki gwałtownym opadom deszczu. Proszę zachować ostrożność, proszę uważać na drodze. Nie wiem, czy jest z nami kolejny gość naszego programu. Mamy kłopoty z połączeniami. Podejrzewam, że one właśnie wynikają z tego, że gwałtownie zmienia się pogoda. Jutro może być nawet 17 stopni, to prawie jak minus 17 stopni, prawda, po tych upałach, ale po kilku dniach upały mają do nas powrócić, byleby częściej pojawiał się deszcz. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy do szpitala na Pomorzanach. Czekamy na odpowiedź rzeczniczki prasowej szpitala w sprawie pacjentek. 30 pacjentek przyjętych o godzinie 10, znaczy wezwanych do rejestracji. No i siedziały panie, niektóre nawet po 16 jeszcze w szpitalu, starsze kobiety. Nas to oburza. Pani rzecznik szpitala chciałaby, żeby pacjenci bezpośrednio skarżyli się w szpitalu. A po co przez media? Ja to też świetnie rozumiem z punktu widzenia pani rzecznik, ale takie jest prawo prasowe, że my również mamy obowiązek i prawo pytać i słuchacze mogą dzwonić do radia czy do innego medium i skarżyć, a funkcją pani rzecznik jest na takie pytania odpowiadać. Czekamy, aż pani rzecznik zdecyduje się na rozmowę z nami albo przyśle nam oficjalne oświadczenie. Już takie jedno oświadczenie czytałem. Podejrzewam, że to, jeżeli będzie, to zacznie się tak samo jak poprzednie, czyli od tego, że pacjenci powinni bezpośrednio zwracać się do szpitala, a po co przez media. No nie, nie bez kozery jesteśmy nazywani czwartą władzą. Od tego jesteśmy, żeby ludziom służyć, bo my jesteśmy władzą, która ma służyć obywatelom. Posłuchajmy telefonu.
Witam stały słuchacz. No, uważam, że to jest najgorszy szpital chyba w całym województwie. Tu byłem też leczony tam. Jedyny oddział chyba, który stomatologii, tam gdzie stomatologia, tam nie miałem zastrzeżeń, miałem robionego zęba, wszystko było w porządku. Tutaj się okazuje, że byłem w tym szpitalu na okulistyce, tutaj pani też mówiła, że okulistyce. Miałem bardzo dużą narusz, coś się zrobiło mi na powiece. To pani powiedziała, nawet tego nie obejrzała, tam rzuciła tylko okiem, powiedziała, a to gradówka jest, to niech pan sobie to złotem naciera. Ja pojechałem na Arkońską, to za parę dni już leżałem na stole, tak, no, miałem zabieg wycinany, się okazało, że to jest wysoko dojrzały rak płaskonobłonkowy. Do widzenia, dziękuję.
Czy mamy otwierać puszkę Pandory? Mamy słuchać kolejnych żalów na temat jakości leczenia w naszych szpitalach. Lekarze często świetni, chociażby na kardiologii. Oczywiście przy wejściu do szpitala możemy poczytać, jakie to certyfikaty jakości, ISO i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli pójdziemy w stronę naszych dawnych telefonów archiwalnych i naszych maili, no to okazuje się, że tak różowo sprawy się nie mają. A teraz rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych i kolejna odsłona. Wydaje się to niewiarygodne, ale my ufamy naszym słuchaczom. Będziemy w tej sprawie interweniowali u rzecznika Poczty Polskiej.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina, Małgorzata. Ja dzwonię z takim problemem. Od jakiegoś czasu, bodajże kiedy weszły te zasady RODO, mam duże problemy na poczcie. Posiadam ojca, którym się opiekuję, 90-letni. Przychodzi do niego poczta, to z prokuratury, a to z sądu. Mam upoważnienie notarialne do odbioru przesyłek jego pocztowych i mam zrobione upoważnienie pocztowe. I na żadne z tych upoważnień nie mogę odebrać przesyłek z sądu karnego, ani z sądu, ani z prokuratury, dlatego że ta pani mi mówi, że sądy i prokuratury zażyczyły sobie, że ona może oddać mi tą przesyłkę na poczcie tylko wtedy, tylko osobie do rąk własnych. Nie może oddać nikomu z pełnomocnictwa. No ja nie wiem, wychodzi na to, że ja wszędzie załatwiam w skarbowym za ojca sprawy, w urzędzie miasta, w spółdzielni, a że tak powiem poczta, czy też sądy i prokuratury wyjęły tą pocztę ponad prawo. No wydaje mi się to przynajmniej dziwne. No jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Mój ojciec na szczęście jeszcze troszkę chodzi i go czasami tam wezmę w ten samochód i zawiozę. No jest to jakaś tam dla niego wyprawa i problem. No ale są ludzie niechodzący i wtedy co? Po prostu nie mają prawa odebrać sobie tych przesyłek pocztowych? Dziękuję.
Będzie interwencja. Dziękujemy. To był czas reakcji.